Drodzy bracia i siostry, chcielibyśmy dzisiaj zająć się bardzo poważną tematyką, naturą Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Niewiele jest takich zagadnień w Biblii i w wierze Kościoła, które mają równie wielką wagę. Możemy mylić się w takich doktrynach, jak na przykład tysiącletnie Królestwo Chrystusa, gdzie istnieje kilka szkół na ten temat. I jeżeli ktoś w tej dziedzinie się myli, nie przestaje być chrześcijaninem. Możemy się mylić na przykład w takich zagadnieniach jak czas pochwycenia Kościoła. Różne są te szkoły chrześcijańskie. Ale jeśli się w tym mylimy, to nie jest przekreślone nasze chrześcijaństwo. Natomiast jeśli trzymamy się błędnych wierzeń na temat natury naszego Pana Jezusa Chrystusa, to takie błędy można nazwać zgubnymi herezjami, które pociągają za sobą zgubę, wieczną zgubę. Apostoł Piotr w drugim swoim liście, w drugim rozdziale, w wersecie pierwszym, tego rodzaju herezję nazwał zapieraniem się naszego Pana. Drugi list Piotra, drugi rozdział, werset pierwszy, zajrzyjmy. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. A zatem ci, którzy zapierają się Pana, którzy głoszą herezję na ten temat, na temat Jego natury, głoszą zgubne nauki, nie jakieś pomniejsze błędy, niewielkie odchylenia, ale coś, co może sprowadzić na człowieka wieczną zgubę. Będziemy chcieli w trzech wykładach zastanowić się nad Chrystusem, nad naszym Panem, błogosławionym Synem Bożym. Zaczniemy od tego, kim był Jezus w wieczności, drodzy, i na czym polega Jego wcielenie. I pamiętajmy, że wchodzimy naprawdę na świętą ziemię. To nie są takie rzeczy, że można sobie pozwalać na spekulacje, na jakieś dociekania takie bez czci, bez bojaźni Bożej, bez modlitwy. Tu naprawdę mamy do czynienia z głęboką tajemnicą Bożą i musimy z wielkim poszanowaniem, z czcią, z uwielbieniem podchodzić do tych spraw. I rozważymy dwa teksty w tym wykładzie główne. Oczywiście będą też teksty pomocnicze. Na początek zacznijmy od Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, od tak zwanego prologu Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety 1-5 i 14-18. I będę czytał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Nie mylmy z tą nową Biblią Gdańską, którą ostatnio wydało Towarzystwo Biblijne Śląskie, ale to jest uwspółcześniona Biblia Gdańska, sam Nowy Testament wyszedł w Toruniu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemnościach, ale ciemności jej nie ogarnęły. I 14-18. A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i wołał, to był Ten, o którym mówiłem, Ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. A z Jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Można naszkicować pokrótce, że prolog Ewangelii Jana, ten wstęp do Ewangelii Jana, niezwykle znaczący, mówi o stosunku Słowa do Boga, do stworzenia i do ludzi, przy czym wcielenie Słowa jest wysławiane jako szczególne źródło i niewyczerpane źródło wszelkiej łaski i prawdy. Apostoł Jan w innych pismach wspomina o Słowie. W pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, w wersecie pierwszym mówi o Słowie życia, które było od początku, któreśmy słyszeli i widzieli na własne oczy, któreśmy się wpatrywali i którego dotykały nasze dłonie. Oczywiście ma na myśli Jezusa Chrystusa. Podobnie Księga Objawienia, 19 rozdział, werset 13, który przedstawia Chrystusa jako zwycięskiego króla, który dokonuje podboju sił bezbożnych. Tam czytamy, że w 19 rozdziale, wersecie 13, że odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię jego nazwano Słowo Boże. Dlaczego Chrystusa nazwano Słowem na początku Ewangelii Jana? Otóż w Starym Testamencie Bóg przedstawia przez między innymi psalmistów słowo, które ma moc twórczą. Na przykład w psalmie 33, wersecie 6 czytamy: Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. I to słowo jest przedstawione jakby trochę osobowo, bo w wersecie 4 czytamy: Bo słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. Późniejsza literatura żydowska, między innymi te księgi, które weszły w skład żydowskiej Septuaginty, z przekładu Starego Testamentu na język grecki, na przykład Księga Mądrości, przedstawia uosobioną mądrość. Mądrość, która jest stwórcą wszystkich rzeczy, tchnieniem mocy Bożej, blaskiem światła wiecznego, zwierciadłem i obrazem dobroci Boga. Także pojęcie słowa lub mądrości jako czegoś, co jest posłańcem Bożym, który stwarza, który dokonuje wielkich dzieł, było już w czasach Pana Jezusa znane wśród Żydów, że jest to słowo żywe, wykonujące polecenie Boże. Nie jest to nic dziwnego, bo nawet Izajasz pisał w 55 rozdziale o słowie. Zobaczmy, Izajasza 55 rozdział, werset 11. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Ale tutaj w prologu Ewangelii Jana słowo jest przedstawione już wyraźnie jako osoba. I zauważmy, że czytamy, że to słowo było na początku i że to słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Co to znaczy, że to słowo było? Że kiedy nastąpił początek, to słowo już było. Zacznijmy od tego, że początek oznacza początek świata stworzonego i początek czasu. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 17 rozdziale, w wersecie 5 i 24, że On istniał przed stworzeniem świata, przed założeniem świata. Ewangelia Jana, 17 rozdział, wersety 5 i 24. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. I 24 werset. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Zanim powstał świat, zanim powstał czas, od wieczności był jedyny Syn Boży, nazwany tutaj Słowem. Kiedy Bóg zaczął stwarzać, to Słowo już było. Było od zawsze. Ono było, jak mówią niektóre przekłady z języka greckiego, literalne, zwrócone ku Bogu, skierowane ku Bogu. Niektóre przekłady, na przykład Biblia Króla Jakuba, mówi: Słowo było z Bogiem. To Słowo było z Bogiem Ojcem już od wieczności. Apostoł Jan przedstawia w swojej Ewangelii jedynego Syna Bożego, umiłowanego jedyną w swoim rodzaju miłością Ojca. To Słowo, które było u Boga Ojca, jest także Bogiem. To jest doniosłe twierdzenie. Tak jak jest równość w naturze między rodzicami ziemskimi a dziećmi, chociaż dzieci podlegają rodzicom, to są w całej pełni także ludźmi. Mają naturę ludzką. Tak samo Syn Boży odwieczny jest także, jako Syn Boga, prawdziwym Bogiem w całej pełni. Jemu nic z boskości, drodzy bracia i siostry, nie brakuje. W nim mieszka cała pełnia bóstwa. Także apostoł Jan, natchniony pisarz, przeciwstawia światu, który powstał, odwieczne istnienie Słowa, które nigdy się nie stało, ale było od wieczności, od zawsze. Ono było na początku u Boga i wszystko przez nie się stało. Wszelkie stworzenie już zaistniało za pośrednictwem Słowa i nie ma takiego stworzenia, które bez Jego pośrednictwa by zaistniało. Także Słowo, chociaż jest inną osobą niż Bóg Ojciec, tu nie możemy popadać w herezję branhamowców, którzy twierdzą, że Ojciec i Syn jest jedną osobą. Nie, to są dwie osoby, ale mają wspólną naturę Bożą. Nie myślmy nigdy, że Ojciec jest Synem albo Syn jest Ojcem. To nie jest tak. Ojciec jest Ojcem, to jest odrębna osoba. Syn jest Synem, ale mają wspólną naturę Bożą. Mają te same atrybuty. I wszystko, co zaistniało, co Bóg stworzył przez swojego Syna, już powstało za pośrednictwem Chrystusa. I nie było to bierne pośrednictwo, ale czynne. Bo czasami możemy się spotkać z poglądem, że Chrystus tylko biernie stwarzał. W Dziejach Apostolskich, 3 rozdział, werset 15, jest taka myśl: i zabiliście sprawcę życia. Inne przekłady mówią dawcę życia. Także Chrystus tu czynnie stwarzał to wszystko, co miało powstać. I co jest ważne, Chrystus jest przedstawiony tutaj w bycie przedludzkim jako ktoś, kto jest życiem i źródłem życia. Czytamy, że w nim było życie, a życie było światłością ludzi. To znaczy, w nim mamy to życie fizyczne w Chrystusie. Nie wiem, czy my tak patrzymy na Chrystusa z tak wielką czcią, że w nim mamy to życie fizyczne. Jak mówi list do Hebrajczyków, 1 rozdział, werset 3, Chrystus podtrzymuje wszystko potężnym swoim słowem, albo słowem swej potęgi, różnie od przekładu jest to wyrażone. Także cały wszechświat jest utrzymywany, jak mówi też list do Kolosan, wszystko na nim jest ugruntowane. Czy patrzymy w takich kategoriach na Chrystusa, że On wszystko stworzył i że On podtrzymuje cały wszechświat? I w nim jest życie to nasze zarówno fizyczne, jak i duchowe. On jest światłem naszego życia. On oświeca nasze sumienia. On pozwala nam odróżnić dobro od zła. Chrystus, posiadając pełnię życia, obdarza nas nim. Czytamy, że przyszedł na ten świat, aby owce miały życie i to w obfitości. I co jest ważne, ta światłość Chrystusowa skutecznie daje poznanie Boga. Daje objawienie o Bogu. Ta światłość jest tak przemożna, że żadna ciemność nie jest w stanie jej ogarnąć. Wiemy, czym jest ciemność. Jest to nieobecność światła. Ale światłości Chrystusowej nie może nikt stłumić. I tu weźmy prosty przykład z życia. 30 lat temu być może nie uwierzylibyśmy, że upadnie Związek Radziecki i że nastąpi tam rozkwit kościołów ewangelicznych, że bardzo wiele osób będzie się nawracać i będzie Chrystus głoszony szeroko i daleko w całym byłym Związku Radzieckim. Czy komuniści zdołali zdławić prawdę, stłumić światłość, którą jest Chrystus? Nie. Ta światłość pełnym blaskiem rozświetliła się w byłym Związku Radzieckim. Ale idźmy dalej, drodzy bracia i siostry. Zobaczmy, że to Słowo stało się ciałem, jak mówi werset 14, i zamieszkało wśród nas. Niektórzy zwracają uwagę, że ono niejako namiotowało wśród nas, rozbiło swój namiot wśród nas, że taki może być sens tekstu greckiego. To Słowo odwieczne, Syn Boży odwieczny, prawdziwy Bóg, stał się człowiekiem, przyjął całą ludzką naturę. To znaczy, że stało się ciałem. W języku greckim pisarze biblijni Nowego Testamentu używają nadal pojęć semickich, żydowskich. Kiedy apostoł Paweł napisał w liście do Galacjan w 1 rozdziale, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, to miał na myśli nie zwierzę, które też ma ciało i krew, ale człowieka. Bo w pojęciu hebrajskim ciało i krew to człowiek. I Chrystus stał się człowiekiem, stał się ciałem. I to nie polegało na przemianie boskiej istoty w ludzką naturę albo na rezygnacji z boskiego bytu. Natura boska i natura ludzka zjednoczyły się w boskiej osobie Słowa w sposób niezmieszany. Także Chrystus stał się w pełni człowiekiem z wyjątkiem grzechu i nie zamieszkał tak wśród nas, jak to było z przybytkiem Bożym. Przybytek Boży zamieszkał tymczasowo pośród ludu izraelskiego i tam Mojżesz zasięgał rady Boga Jahwe, poznawał wolę Bożą. I chwała Boża nad namiotem spotkania, nad przybytkiem czy namiotem obecności miała charakter czasowy. A tymczasem w Chrystusie Bóg zamieszkał wśród nas już na stałe, w ludzkiej postaci. I co jest ważne, że widzimy z tego tekstu, wersetu 14, że Chrystus nie utracił boskości, kiedy stał się człowiekiem, ponieważ możemy oglądać, nasi bracia w pierwszym wieku, którzy spotkali Chrystusa, mogli oglądać Jego chwałę, jako jednorodzonego od Ojca, pełnego łaski i prawdy. Gdyby On stał się w pełni człowiekiem, a przestał być Bogiem, nie mógłby objawiać charakteru Bożego. Nie mógłby objawiać chwały swego Ojca, bo by ją utracił. Stałby się tylko człowiekiem, nawet bezgrzesznym, ale nie mógłby zachować atrybutów boskich, które tak się pięknie w nim ukazywały. Także, co jest tu bardzo istotne, że jedynie przez Chrystusa można Boga zgłębiać, poznawać, można otrzymać wgląd w rzeczywistość Bożą, można czerpać z pełni łaski. Werset 16 mówi, że z Jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i to łaskę za łaską. I to jest bardzo ważne, że możemy czerpać z niewyczerpanej studni łask Bożych. Łaska jest mocą płynącą od wewnątrz, która uzdalnia nas do życia jako dzieci Boże. Werset 17 mówi, że prawo zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, że prawo było bardzo pożyteczne i nadal jest. Prawo wyjaśnia nam, co jest dobrem, a co złem. Co się Bogu podoba, a co się nie podoba. Ono jest wyrazem świętego charakteru Bożego. Apostoł Paweł nie był przeciwny prawu. W liście do Rzymian napisał, że prawo jest święte, sprawiedliwe i dobre. Ono objawia nam Bożą sprawiedliwość, Bożą świętość, a także inne atrybuty Boże. Natomiast prawo nie daje mocy do przestrzegania go, do prowadzenia świętego życia Bożego. Z obfitości dopiero łaski Chrystusa czerpiemy moc do postępowania zgodnego z wolą Bożą. Jak to Paweł ujął w liście do Rzymian, właśnie w mocy Ducha Świętego dopiero jesteśmy w stanie spełniać słuszne żądania prawa. Także bez pośrednictwa Chrystusa nie byłoby to możliwe. I gdyby On stracił tu na ziemi swoją boskość, nie moglibyśmy czerpać z niewyczerpanej studni łask Bożych. Boga nikt nigdy nie widział, mówi werset 18, lecz jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Różne lekcje, są różne wersje tego tekstu. Niektóre wersje mówią jednorodzony Bóg, niektóre jednorodzony Syn. Ale co jest tu istotne? Jedynie Chrystus jest jakby egzegetą, tym objawicielem Ojca. On najlepiej Go zna. O Nim czytamy w Ewangelii Łukasza, drodzy bracia i siostry, coś niesamowitego wręcz. Łukasza, 10 rozdział, werset 22. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. I kiedy Chrystus stał się wcielonym Synem Bożym, stał się Synem Człowieczym zarazem, On był w stanie objawić najpełniej Boga. On powiedział, że nikt nie zna Ojca, jak tylko ten, kto wyszedł od Niego w Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, w wersecie 46. Dlatego widzimy, że On najdoskonalej przekazał nam poznanie Boga. Nie można mieć prawdziwego poznania Boga poza tym, co powiedział Chrystus, poza Jego osobą przede wszystkim. W Nim jest ucieleśniony atrybut boski, wszystkie atrybuty boskie. On ponadczasowo bytuje w najbliższej więzi ze swoim Ojcem, najbliższym wzajemnym stosunku z Ojcem, niewyobrażalnym związku miłości. To trudno wręcz wyrazić, drodzy, słowami, że jest na łonie Ojca. Także podsumujmy ten prolog Ewangelii Jana. Chrystus jako Syn Boży jest od wieczności Synem Bożym. Nie miał początku w czasie. Nigdy nie uwierzmy nikomu, kto nam powie, że miał początek w czasie. On istnieje od zawsze. Kiedy Bóg na początku zaczął stwarzać przez swego Syna, to Syn już był, Słowo już było. To znaczy było od wieczności, było przed założeniem świata, było zanim powstał świat. I wszystkie stworzenia, jakie zaistniały, zaistniały za pośrednictwem Syna Bożego, które było czynnym pośrednictwem. On jest sprawcą życia. I ten Syn Boży, w którym jest nasze życie i który oświeca nas, który daje nam pełne objawienie Boga, podczas wcielenia stał się człowiekiem przy zachowaniu swojej boskości. Gdyby przestał być Bogiem, Nie moglibyśmy oglądać chwały jedynego Syna Bożego, którą ma od Ojca. Nie moglibyśmy poznać łaski i prawdy. Nie moglibyśmy poznać charakteru Boga Ojca, który doskonale odbił się w charakterze Chrystusa. Także ludzie, którzy spotykali Chrystusa na ziemi i wierzyli w Niego, nie mogliby czerpać z Niego łaski za łaską, gdyby ten Syn Boży przestał być Synem Bożym, a stał się tylko Synem Człowieczym. W jednej osobie jest to i Syn Boży, i Syn Człowieczy. Ma dwie natury, boską i ludzką. I takim był też na ziemi. Szerzej sobie to udowodnimy później. Rozważmy teraz drugi tekst, list do Filipian, drugi rozdział, od 3 do 11 wersetu. Będę przytaczał według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy, uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jest to bardzo ważny fragment. On miał bardzo praktyczne znaczenie dla Filipian. Tam, jak wiemy, mogły być pewne konflikty. Czytamy, że Ewodia i Syntycha nie potrafiły ze sobą żyć w zgodzie. I apostoł wzywał tych chrześcijan, żeby uczyli się pokory. Uczyli się też tego, by wystrzegać się wszelkiej kłótliwości, dążenia do jakiejś własnej próżnej chwały, ale nie tylko uważali jedni drugich za równych sobie, ale nawet za wyższych od siebie. I troszczyli się o dobro nie tylko swoje, ale przede wszystkim drugich. I żeby umotywować bardziej to wszystko, apostoł odwołuje się do wzorca, do wspaniałego wzoru, jaki dał Jezus Chrystus. Odwołuje się do nastawienia umysłu, jakie było w Chrystusie Jezusie, do tego dążenia, które miał Chrystus. Chrystus jest wzorem postawy dla nas. Musimy pamiętać, że jako chrześcijanie, to musimy to pojęcie sobie wyjaśnić, czyli ludzie Chrystusowi, bo Christianos greckie nie oznacza kogoś, kto jest tylko ochrzczony, ale człowieka Chrystusowego, kto jest nowym stworzeniem w Chrystusie, to jako tacy powinniśmy i naturalnie mamy bliską więź z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy wszczepieni w Niego jak w krzew winny i z Niego czerpiemy soki żywotne, z Niego czerpiemy siły do postępowania w Boży sposób. I tu apostoł pokazuje nam przepiękny hymn ku chwale Chrystusa. Zaczyna od tego, że Chrystus, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Biblia Warszawska mówi, że nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, co można trochę źle zrozumieć, jakby równość Bogu wiązała się z jakąś zachłannością. W przypadku Chrystusa nie było mowy o zachłanności, bo On był w postaci Boga, prawda? Od wieczności. I musimy dobrze zrozumieć ten zwrot, będąc w postaci Boga. W tym tekście występuje imię słów przymiotnikowy teraźniejszy, który wyraża trwanie wymienionego obok stanu lub warunku. Czyli jak możemy przetłumaczyć ten werset, żeby on w pełni po polsku miał sens taki, jaki ma w Grece? Posłuchajmy. Który będąc i pozostając w naturze Boga, nie uznał swej równości z Bogiem za coś, co miałby wykorzystać. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na to, będąc i pozostając w naturze Boga. Chodzi o to, że to będąc w Grece ma sens trwały, ponadczasowy, że on stale jest w tej postaci Boga. Także we wcieleniu on tej postaci Boga po prostu nie zatracił. To jest bardzo ważne. Poza tym zwróćmy uwagę na ten termin w postaci Boga, postać lub natura. Postać oznacza zasadnicze atrybuty, wewnętrzną, zasadniczą i stałą naturę danej osoby lub rzeczy. Czy jest to coś, czego nie można się pozbyć? Nigdy. Chrystus zawsze był i zawsze będzie Bogiem z natury, wyrazistym obrazem Boga. Boskie atrybuty zawsze do Niego należały i zawsze będą należeć. I nie będziemy się tak bardzo może skupiać na tym, na czym polegało ogołocenie samego siebie. Ja chciałbym jedno powiedzieć. Na pewno nie oznaczało to wyzbycia się boskiej natury. To ogołocenie się samego siebie oznaczało raczej zupełne samozaparcie i okazanie posłuszeństwa Bogu Ojcu w ten sposób, że Chrystus stał się człowiekiem i spełnił całkowicie wolę Bożą, którą przyjął całkowicie za własną. Bo jak powiedział na innym miejscu w Ewangelii Jana, ja i Ojciec jedno jesteśmy. On przyjął wolę Bożą za własną i nie obstawał jakby przy swojej boskości w tym sensie, żeby chciał przy niej pozostać i zrezygnować z tego planu Bożego. On zgodził się przesłonić jakby tą boskość za zasłoną ciała ludzkiego, nie korzystać w pełni z przywilejów i z chwały boskiej, co ukrył, tylko czasami pokazywał, prawda, podczas działalności rzymskiej swoją boską chwałę, najwyraźniej podczas przemienienia, ale też podczas niektórych cudów. W niektórych wypowiedziach pokazywał także, że jest Bogiem, ale generalnie ukrył swoją boskość i przyjął ograniczenia ludzkiej natury na siebie. On się normalnie rozwijał jako dziecko, ale widzimy, że był nadzwyczajny, że jak miał 12 lat, to powiedział, czy nie wiecie, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? Miał świadomość, że ma Ojca w niebie. I drodzy, my tego nie rozgryziemy. Ewangelie nie mówią nam tego do końca. My musimy z wielką czcią i bojaźnią Bożą do tych rzeczy podchodzić i nie spekulować, drodzy, na ten temat. Przyjąć, że Chrystus był dzieckiem bezgrzesznym i był jako człowiek dorosły także bezgrzeszny. On się upodobnił we wszystkim do nas z wyjątkiem grzechu i my nie potrafimy do końca wytłumaczyć zależności między Jego boskością w czasie Jego rozwoju jako dziecka, jako młodzieńca, a po prostu Jego człowieczeństwem. Żeby zrozumieć ten tekst z listu do Filipian, że będąc w postaci Boga, pomocny jest drugi list do Koryntian, 8 rozdział, werset 9, który również zawiera imię słów przymiotnikowy teraźniejszy. Oddam ten werset również w takim dosłownym sensie, jaki ten imię słów ma dla nas. Posłuchajmy. 2 Koryntian, 8 rozdział, werset 9. Gdyż znacie łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który będąc i pozostając bogatym, stał się dla was biednym, abyście dzięki Jego ubóstwu stali się bogatymi. Czyli Chrystus nie przestał być bogaty w tym sensie, że nie przestał być Bogiem, lecz stał się biedny jednocześnie, to znaczy przyjął ludzką naturę i stał się uniżonym sługą Ojca aż na krzyż, abyśmy my dzięki Jego ofierze stali się bogatymi, dziećmi Bożymi, które dostąpią wiecznej chwały i powrócą do bliskiej wspólnoty z Bogiem. Czyli w swej wewnętrznej naturze nie utracił bogactwa i to bogactwo podczas ziemskiej służby się ujawniało. Sami znamy nadzwyczajne cuda Chrystusa, prawda, które się ujawniły. Będziemy o niektórych z nich mówić. Podobnie list do Hebrajczyków, 5 rozdział, werset 8, w dosłownym tłumaczeniu imię słowu przymiotnikowego teraźniejszego też jest pomocny. Hebrajczyków 5:8. Chociaż był i pozostawał Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Przyjął postać sługi, ale nauczył się posłuszeństwa. I wróćmy do listu do Filipian, znowu drugi rozdział, gdzie czytamy, że przyjął postać sługi, był uniżony aż do najgorszego rodzaju śmierci. Dla obywateli rzymskich była to najgorsza kara, która była przeznaczona dla niewolników i cudzoziemców. Był posłuszny Ojcu aż do śmierci krzyżowej. Czyli sam siebie uniżył, sam był posłusznym i przyjął na siebie największe upokorzenie i uniżenie dla chwały Ojca i dla naszego zbawienia. Ale został wkrótce wywyższony. Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na to, że Chrystus jest tu przedstawiony jako wywyższony Pan. I to jest prawda. Zobaczmy, że to jest Pan, który jest tak wywyższony, że wszyscy w niebie, wszyscy na ziemi, i wszyscy pod ziemią, w krainie umarłych, wszyscy ostatecznie ugną przed Nim swoje kolana. Także tę cześć oddają mu wszystkie istoty rozumne, aniołowie, ludzie i mieszkańcy krainy umarłych. I to jest język zaczerpnięty z Księgi Izajasza, 45 rozdział, werset 23, gdzie Jahwe ogłasza, że jest jedynym Bogiem, jedynym, który może zbawić, gdzie mówi: przede mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na mnie przysięgać będzie. I to jest, zobaczmy, odniesione tutaj do Chrystusa. I to jest niezwykły fakt, że pisarze Nowego Testamentu bez żadnego tłumaczenia się odnoszą teksty ze Starego Testamentu, które dotyczyły Boga Jahwe, odnoszą w kontekście Chrystusa w Nowym Testamencie. Bo dla nich Chrystus jest i będzie zawsze równy Bogu. I to jest jednak bardzo ważne, żeby pamiętać, że Chrystus jest także Panem ku chwale Boga Ojca. Że to, że Chrystus jest wywyższany, w niczym nie ujmuje chwały Ojca. Kiedyś rozmawiałem z pewnym badaczem Pisma Świętego. Wiemy, że badacze nie wierzą w taką boskość Chrystusa pełną jak my. Ale ten człowiek, już widać, że Bóg go zaczął dotykać i powiedział mi taką rzecz. Jako ojciec nie mam nic przeciwko temu, żeby moje dziecko ktoś chwalił. On może trochę spłycił sprawę na stosunkach ludzkich, ale on zrozumiał i powiedział mi, że on widzi potrzebę oddawania chwały Panu Jezusowi. No, można by powiedzieć, niedaleki człowieku jesteś od Królestwa Bożego. Zrób jeszcze dalszy krok i uznaj, że Chrystus jest w całej pełni Synem Bożym, który ma całą pełnię boskości w sobie. Także, drodzy, to, że oddajemy chwałę Panu Jezusowi, na przykład śpiewaliśmy pieśń ku Jego czci, nie ujmuje w niczym Bogu Ojcu. Ostatecznie Bóg Ojciec jest także uwielbiony, bo Chrystus nie jest dla Niego konkurencją. To jest Jego Syn, którego nawet imieniu Jehoszua jest imię Jahwe, który jest Zbawicielem posłanym od Ojca. Także podsumujmy list do Filipian, który tak króciutko omówiliśmy. On uczy pokory na przykładzie Syna Bożego, który był w postaci Boga od wieczności i pozostał w tej postaci także na ziemi. Bo pamiętajmy, tam występuje taki imię słówczynny, który wskazuje na stałe funkcjonowanie w danych atrybutach. Więc Chrystus zawsze był i zawsze jest Bogiem i wielce się uniżył tutaj. Przyjął naturę ludzką. Ale Jego natura boska jest czymś niezmiennym i stałym. I to, że ogołocił samego siebie, nie oznacza wyzbycia się boskości, tylko rezygnację z jej pełnych przywilejów i wyraźnych przejawów tutaj na ziemi. Przyjęcie na siebie też pewnych ograniczeń ludzkiej natury, jak zmęczenie, jak pragnienie, jak potrzeba pokarmu. Takie ludzkie jakieś ograniczenia Chrystus też na siebie przyjął. I podsumujmy nasze rozważania na ten temat listem do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, wersety 10 do 12, żeby zobaczyć, że Chrystus jest autentycznie niezmienny. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, od 10 do 12. Tu chciałbym takie wprowadzenie zrobić, że w wersecie 7 i 8 Chrystus jest i w ogóle w tym pierwszym rozdziale jest przeciwstawiony aniołom. I czytamy w wersecie 8, co Bóg mówi do Syna. I w wersetach od 10 do 12 dalej jest to, co Bóg mówi do Syna. I co Bóg mówi? Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz. I wszystkie jako szata zestarzeją się. I jako płaszcz je zwiniesz. Jako odzienie i przemienione zostaną. Ale Tyś zawsze ten sam. I nie skończą się lata Twoje. Zauważmy, drodzy, Chrystus jest przedstawiony jako Stwórca, który na początku ugruntował ziemię i nawet niebiosa są dziełem Jego rąk. I te wszystkie rzeczy są przemijające, niebo i ziemia są przemijające, ale On nie przemija, On jest zawsze ten sam. On się nie zmienia. Jednym z fundamentalnych atrybutów boskości jest niezmienność. Chrystus jest zawsze ten sam i nie kończą się lata Jego. I On zawsze był ten sam w wieczności, tym samym był na ziemi, choć przyjął naturę ludzką, taki sam jest też teraz. W tym pierwszym wykładzie przyjrzeliśmy się Synowi Bożemu. Przyjrzeliśmy się Jego odwiecznej boskości i wcieleniu, które nastąpiło w czasie. I czy nie pobudza to nas do dawania Mu chwały, że to jest ten Syn Boży, który w pełni zasługuje na wielbienie, bo wszystkie kulty, sekty, które negują boskość Chrystusa, zazwyczaj też mówią, że nie należy Mu się cześć i chwała. A my dlatego nie jesteśmy bałwochwalcami, bo Syn Boży naprawdę jest Bogiem i mamy prawo Go uwielbiać. Jego natura jest niezmienna. I to, że na ziemi niektórzy padali przed Nim i oddawali Mu pokłon, było jak najbardziej zasłużone, bo także na ziemi był w pełni Bogiem. Ale o tym w następnym wykładzie, kim Jezus był na ziemi.